dobry wieczór. Minęła godzina 18 z paryskiego studia RFI. Wita Państwa Anna Bernhardt i czuwający w studiu technicznym Andrea Janik. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Papież Benedykt XVI kończy swą pielgrzymkę w Polsce. Rano odprawił mszę na Młodziach Krakowskich. Uczestniczyło w niej blisko 900 tysięcy wiernych, którzy zgotowali Ojcu Świętemu gorące przyjęcie. Usłyszymy o tym w korespondencji z Krakowa. W tej chwili Benedykt XVI, głowa Kościoła katolickiego i pierwszy papież Niemiec, składa wizytę w obozie Auschwitz-Birkenau. Wizyta ta jest śledzona przez dziennikarzy i telewizje z całego świata. Bilans ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi na Jawie powiększa się z każdą godziną. Według ostatnich komunikatów władz indonezyjskich zginęło ponad 4,5 tysiąca osób. Kilkadziesiąt tysięcy jest rannych, a kilkaset tysięcy straciło dach nad głową i cały dobytek. Pomoc humanitarna, o którą zaapelowały władze w Dżakarcie, jak na razie nie dotarła do wielu miejsc na Jawie. Wymiana ognia na północnej granicy Izraela. Samoloty izraelskie zbombardowały w odwecie obozy palestyńskie w południowym Libanie. Hezbollah ostrzela kwaterę główną wojsk izraelskich w Górnej Galilei. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przegląd tygodników w opracowaniu Piotra Kamińskiego, później magazyn europejski Sylwii Gibbs poświęcony Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, o działalności którego opowie Marian Krzaklewski. Kronika wyznaniowa poświęcona jest dorocznej pielgrzymce cyganów odbywającej się w Delcie Rodanu. W magazynie Polska we Francji pozostaniemy jeszcze nad Morzem Śródziemnym, bo w Cannes pokazywany jest polski film Sławomira Fabickiego. Potem wrócimy do stolicy, do Paryża, gdzie w Instytucie Polskim miała miejsce wystawa Galerii Arsenału z Białegostoku. Po wystawie oprowadzać nas będzie Anna Rzeczycka. A na zakończenie programu Katarzyna Zawicka proponuje w swym magazynie Piosenka jest dobra na wszystko, utwory Michela Polnareffa. Zacznijmy zatem od pierwszego punktu, od pełnego wydania dziennika. Papież Benedykt XVI spędza swój ostatni dzień w Polsce, gdzie podejmowany jest i przyjmowany więcej niż z polską gościnnością. Papież Niemiec podbił serca Polaków swą mądrością, pokorą, nieustannym przypominaniem swego poprzednika Jana Pawła II i wielką delikatnością. Benedykt XVI posługuje się na polskiej ziemi tylko językiem polskim lub włoskim. Wdzięczni mu za to, wierni jak na przykład wczoraj w Kalwarii Zebrzydowskiej krzyczeli po niemiecku "Kochamy Cię". Dzisiaj rano na Błoniach Krakowskich Ojciec Święty odprawił ostatnią w Polsce mszę świętą. Była na niej Anna Grodzka. Posłuchajmy.
Ostatni dzień wizyty papieża Benedykta XVI w Polsce rozpoczął się od mszy świętej na Błoniach. Ten gigantyczny, położony w centrum Krakowa trawnik wypełnił tłum ludzi. Na 42 hektarach zgromadziło się niemal 900 tysięcy wiernych. Niektórzy spędzili tutaj noc mimo deszczu i chłodu. Głównie była to młodzież, która w ilości 600 tysięcy uczestniczyła w wieczornym, sobotnim spotkaniu z papieżem. Niedzielna msza miała bardzo uroczysty charakter. Obecni byli prezydent Lech Kaczyński oraz premier Kazimierz Marcinkiewicz i wielu członków rządu. Papieża witał metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, którego słowa przerywano oklaskami, gdy mówił: nasz dom jest twoim domem, nasz kościół twoim kościołem. Benedykt XVI homilią rozpoczął cytatem z Dziejów Apostolskich: dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Po refleksji dotyczącej natury wiary papież stwierdził, że wraz z wyborem Karola Wojtyły na stolicę Piotrową Polacy zostali powołani do dawania światu świadectwa wiary. To wasze powołanie jest nadal aktualne, a może nawet bardziej aktualne od chwili błogosławionej śmierci sługi Bożego. Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa. Proszę was, trwajcie mocni w wierze, trwajcie mocni w nadziei, trwajcie mocni w miłości. Tymi słowami wypowiedzianymi po polsku zakończył homilię na Błoniach Benedykt XVI. Długo nie milkły oklaski. Po zakończonej mszy zgromadzony tłum skandował Benedetto, Benedetto. Na transparentach widniały po polsku i niemiecku napisy "Kochamy Cię". A poza niezliczonymi flagami polskimi i nazwami miejscowości, skąd przybyli pielgrzymi, widniały także flagi niemieckie, austriackie, ukraińskie i białoruskie. Z Krakowa dla RFI mówiła Anna Grodzka.
O godzinie 17.15 rozpoczęła się wizyta Benedykta XVI w byłym obozie Auschwitz-Birkenau. Wizyta uważana za ważne i symboliczne wydarzenie. W miejscu masowej zagłady w hitlerowskim obozie hołd ofiarom składa głowa kościoła katolickiego, a zarazem papież narodowości niemieckiej. Skupiony w milczeniu, papież przeszedł pod bramą obozu, modlił się pod ścianą straceń, zszedł do celi śmierci ojca Maksymiliana Kolbego, przywitał się z 32 pozostającymi jeszcze przy życiu więźniami obozu. Przed godziną 18.22 nastolatków różnych narodowości zapaliło znicze w obozie Birkenau. Pod pomnikiem ofiar Holokaustu rozpoczęła się modlitwa za pokój. Żydzi odmawiają kadisz, czyli modlitwę za zmarłych, a modlitewne intencje wznoszone są po romsku, polsku, rosyjsku, hebrajsku i angielsku. Papież wypowie swoje wezwanie po niemiecku, a potem wygłosi krótkie przemówienie. Wizyta w obozie hitlerowskim Benedykta XVI jest uważana przez media całego świata za najważniejsze wydarzenie papieskiej pielgrzymki. Wszyscy komentatorzy podkreślają ogromne znaczenie tej wizyty nie tylko dla Żydów i Polaków, ale także dla samych Niemców. Z Oświęcimia papież udaje się już prosto na lotnisko w Balicach, gdzie odbędzie się oficjalne pożegnanie Ojca Świętego z udziałem prezydenta Kaczyńskiego. Na marginesie tej wizyty papieskie agencje prasowe informują o wczorajszym napadzie na naczelnego rabina Polski Michela Szudrycha, zaatakowanego w Warszawie przez nieznanego sprawcę, który krzycząc Polska dla Polaków uderzył rabina i spryskał gazem łzawiącym, czytamy w depesze Reutera. Premier Kazimierz Marcinkiewicz, głęboko poruszony tym wydarzeniem, zadzwonił do rabina Szudrycha i przekazał mu wyrazy ubolewania, informują polskie media. Policja intensywnie poszukuje sprawcy tego napadu. Mówi Paryż RFI. Wczoraj, jak poinformował Watykan, papież Benedykt XVI modlił się za ofiary trzęsienia ziemi w Indonezji. Trzęsienia ziemi, które miało miejsce ubiegłej nocy, a epicentrum jego znajdowało się nieopodal wyspy Jawa. Władze w Dżakarcie ostatnio oceniły liczbę ofiar na ponad 4600 osób. Inne źródła podają mniejsze liczby. Nadal trwają poszukiwania ofiar tego trzęsienia ziemi, a na bilans ostateczny trzeba będzie poczekać. W każdym razie już wiadomo, że rozmiar tragedii jest ogromny. Kilkadziesiąt tysięcy osób jest rannych, jeszcze więcej pozbawione dachu nad głową i całego dobytku. Na miejsce z trudem dociera pomoc, pomimo ogłoszonego przez władze indonezyjskie apelu do społeczności międzynarodowej. Brakuje wody, żywności, nie ma elektryczności ani połączeń telefonicznych. A co się dzieje w wioskach oddalonych od Dżakarty? I tak naprawdę nikt nie wie. Dzisiaj silne trzęsienia ziemi odnotowano w północnych Filipinach, na wyspach Babujan i na wyspach Tonga na Pacyfiku. Nie ma doniesień o ofiarach. Mówi Paryż RFI. Władze Izraela zaapelowały, by mieszkańcy osad w pobliżu granicy z Libanem zeszli do schronów. Napięcie w tym regionie bardzo wzrosło po wystrzeleniu ze strony libańskiej rakiet w kierunku Izraela i odwetowych bombardowaniach obozów grup palestyńskich, obozów Frontu Wyzwolenia Palestyny znajdujących się na terenie południowego Libanu. AFP podaje za telewizją arabską, że w bombardowaniach tych zginął Palestyńczyk, członek ugrupowania Bolach. Ramię zbrojne tej grupy poinformowało z kolei o zbombardowaniu kwatery głównej wojsk izraelskiej w Górnej Galilei. Tymczasem na terytoriach palestyńskich sytuacja jest również bardzo napięta. Prezydent autonomii Mahmud Abbas zagroził dymisją rządowi, jeżeli islamiści nie zaakceptują proponowanego rozwiązania, by wyjść z kryzysu. Rozwiązanie to zaproponowali przywódcy palestyńscy odsiadujący wyroki w więzieniach izraelskich. Proponują oni zaniechanie zamachów terrorystycznych w Izraelu, powołanie rządu jedności narodowej i stworzenie państwa palestyńskiego w granicach sprzed okupacji Izraela, czyli z 1967 roku. Dzisiaj prezydent Abbas ma się spotkać w Ramali z przedstawicielami wszystkich frakcji palestyńskich, czytamy w depesze AFP. W czwartek prezydent autonomii dał 10 dni Hamasowi na zawarcie porozumienia z organizacją Fatah. Jak na razie negocjacje między tymi zwaśnionymi ugrupowaniami nie powiodły się. Dodajmy jeszcze, że premier Izraela ma się spotkać z prezydentem Mubarakiem 4 czerwca, by przygotować trójstronne spotkanie, tym razem z udziałem również prezydenta Autonomii Palestyńskiej. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Najwyższy irański przywódca duchowny Ajatollah Khamenei odrzucił możliwość zrezygnowania przez Iran z programu nuklearnego. Deklaracja została złożona w momencie, gdy do Teheranu przybyli rosyjscy negocjatorzy, by rozmawiać w tej sprawie. Iracki Komitet Ulemów zrzeszających sunnickich duchownych uważa, że Iran ma coraz większe wpływy w Iraku. Oskarżono też Teheran o rozbudzanie nastrojów antysunnickich wśród szyitów. I jeszcze dwie informacje z Francji, gdzie rozpoczął się dzisiaj turniej Roland Garros. Puchar zostanie wręczony zwycięzcom za 2 tygodnie. Za to już dzisiaj wieczorem rozdane zostaną nagrody na kończącym się festiwalu filmowym w Cannes. Mówi Paryż, RFI. Piotr Kamiński przejrzał tygodniki. Posłuchajmy.
W chwili, gdy Rosja proponuje Polsce szczyt na neutralnym terenie, na Białorusi, Ukraina i Gruzja pukają coraz natarczywiej do drzwi NATO, by wydrzeć się ostatecznie spod moskiewskich wpływów. Pisze o tym w L'Express Sylvain Pasquier w przeddzień trwającej właśnie paryskiej konferencji Zgromadzenia Parlamentarnego Paktu Północnoatlantyckiego. W centrum dyskusji stanie kwestia dalszego rozszerzania paktu na kilka miesięcy przed ryskim szczytem. Chorwacja, Macedonia i Albania już weszły na drogę ku NATO. Ich wejścia do paktu ma zaś nastąpić za 2 lata. Prawdziwie drażliwa kwestia dotyczy jednak Ukrainy i Gruzji. Nazajutrz po demokratycznych rewolucjach, które zmiotły tam postsowieckie reżimy, przeżarte korupcją i manipulowane z Kremla, Tbilisi i Kijów pragną euroatlantyckiej integracji. Zajmują pozycję strategiczną, zależą od nich postępy demokracji na wschód od terytoriów Unii, bezpieczeństwo kontynentu, przepływ energii, stabilizacja na południowej i zachodniej flance Rosji. Waszyngton już dokonał wyboru przy poparciu Młodej Gwardii Paktu z krajami bałtyckimi i Polską na czele. Paryż i Berlin, jak zwykle gotowe na układy z Moskwą, hamują ze wszystkich sił. W ubiegłym roku Kijów podjął intensywny dialog z NATO. Naczelnym celem Ukrainy i Gruzji jest jednak wdrożenie planu działania, mechanizmu wiodącego do przyjęcia do paktu, choć bez żadnych gwarancji w tej mierze. Im wcześniej, tym lepiej, mówi Aleksander Rondeli, prezes gruzińskiej Fundacji Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Ów plan działania stwarza instytucjonalne ramy pozwalające ugruntować demokrację, uczynić ją nieodwracalną, podkreśla Rondeli. Na Ukrainie opinia publiczna jest podzielona. W Gruzji jednak ponad 3/4 obywateli jest przychylne wejściu do NATO. Z nierównym powodzeniem Tbilisi popycha naprzód reformy. Armia ledwo się otrząsnęła po zmianach, które dotknęły całej hierarchii, a już musi przedstawić NATO klasówkę na 5+. Ministerstwo nie szczędzi starań, by dostosować organizację do natowskich standardów. W Kosowie, Afganistanie, Iraku kraj wystawił oddziały wyszkolone przy pomocy Stanów Zjednoczonych. Waszyngton umacnia swe więzy z Kaukaską Republiką. Tymczasem Moskwa zaostrza ton, jak w okresie, gdy kraje bałtyckie przechodziły na zachód. Ukraina w NATO? Wykluczone. Gruzja? Niemożliwe, póki nie zostały rozwiązane konflikty separatystyczne, które, dodajmy, Moskwa sama podsyca. To poważna przeszkoda wedle kryteriów NATO, podkreśla z mocą politolog Aleksiej Makarkin. Nieprawda, odparowuje Mamuka Kudawa, gruziński wiceminister obrony. Robimy wszystko, by je rozwiązać, przy wsparciu naszych zachodnich partnerów, a wejście do NATO ułatwi to zadanie. Stabilni i obliczalni sąsiedzi leżą w interesie Rosji, tyle że Rosji ani to w głowie. Zamiast stać się aktywnym czynnikiem międzynarodowego systemu bezpieczeństwa, powiada Pierre Lelouch, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Rosja zachowuje się jak państwo drapieżne. Lelouch zaprosił do Paryża 3 prezydentów Południowego Kaukazu. Michail Saakaszwili z Gruzji i Ilham Aliyev z Azerbejdżanu przyjęli zaproszenie. Robert Koczarian z Armenii odmówił. Czytamy w L'Express pod piórem Sylvain Pasquier. Takie się zrobiły dziwne czasy, że lewicowy Le Nouvel Observateur publikuje wyjątki z wydanych właśnie we Francji pamiętników Huberta Matosa. Matos to świadek wysoce kompromitujący. Był w latach 50. towarzyszem Castro i Guevary. Natychmiast po dojściu do władzy Fidel dostrzegł w nim groźnego konkurenta, aresztował go więc pod pretekstem antykomunizmu, co tylko dowodzi, ile prawdy jest w komunistycznych bajkach o tym, że to Amerykanie popchnęli Fidela w ramiona Moskwy. Zrobił mu moskiewski proces w Hawanie, na którym sam wystąpił, zakneblował wszystkich świadków obrony i skazał Matosa na 20 lat więzienia. Przy okazji Castro wsadził też wszystkich jego bliskich i współpracowników. Jego towarzysz z partyzantki, Camilo Cienfuegos, który w odpowiednim momencie nie odważył się przeciwstawić Castro, zginął niebawem w katastrofie lotniczej. Gdy odsiedziawszy cały wyrok, Hubert Matos wyszedł z więzienia i wyemigrował na Florydę, musiał wynająć zbrojnych ochroniarzy. Bo Fidel, jak każdy niepoczytalny tyran, nigdy nie zapomina i nie przebacza. A aby się tak wyrazić, jest czego. Matos wszystko widział z bliska. Widział, jak doszło do zdrady. Fidel obiecywał demokratyczne wybory, reformę rolną i demilitaryzację kraju. W istocie wyborów nie zorganizował nigdy, a ziemię skonfiskował na rzecz państwa i oddał pod kontrolę armii, natychmiast wdrażając pełną sowietyzację, pisze Matos. Zaczynała się długa noc. Nie rozumiem, dlaczego Europejczycy dają się jeszcze nabierać na fanfaronady tyrana, gdyż Fidel to nic innego, pisze Matos. Objechałem całą Europę wraz z mymi przyjaciółmi z Narodowego Kompromisu Kubańskiego, ruchu próbującego na wzór Polski zorganizować na Kubie pokojowe przejście do demokracji. Potrzebujemy poparcia i nacisków zmierzających do odsunięcia Castro od władzy. Europejczycy mogą odegrać rolę bardzo ważną. Opozycja kubańska po raz pierwszy próbuje zjednoczyć siły, bez ukrytych zamiarów, bez ideologicznych a priori, tylko pod hasłem nasz naród zasługuje na godne wyjście z tego piekła, gdzie wtrącono go 50 lat temu. Mamy jedną obsesję – uniknąć krwawej rzezi. Nie wyobrażacie sobie nawet, ile nienawiści, goryczy i zdławionej przemocy zebrało się na Kubie. Reżim terroru prowadzi zawsze i wszędzie do tej samej katastrofy – wybuchu wszystkich zgromadzonych od dziesięcioleci strachów. Rodzina kubańska jest w takim samym opłakanym stanie, jak rodzina sowiecka u schyłku systemu. Będzie trzeba przywrócić nadzieję i dumę narodowi, który zbyt długo zginął kark przed tym szaleńcem. Trzeba będzie tego dokonać w duchu odpowiedzialności z udziałem wszystkich Kubańczyków. Potrzebujemy Europy, aby uniknąć sam na sam z Amerykanami. To politycznie rzecz kapitalna. Będzie trzeba wówczas postawić Fidela Castro przed sądem, sporządzić długą listę jego zbrodni, kłamstw, manipulacji, politycznych morderstw. Nasze dzieci muszą zrozumieć, dlaczego pod dachami domów naszego spokojnego kraju tak długo mieszkał strach. W czasie swego procesu w Moncada w roku 1953 Castro zacytował na swój temat zdanie Hitlera: historia mnie uniewinni. Nie, historia go nie uniewinni. Godzina porachunków na pewno przyjdzie, im prędzej tym lepiej, pisze w Le Nouvel Observateur Hubert Matos, kubański działacz demokratyczny na wygnaniu. Tymczasem pani Danielle Mitterrand, wdowa po prezydencie, jeździ na Kubę, gdzie korzy się u stóp tyrana, głosząc po powrocie, że Kuba to najwyższe wcielenie osiągnięć socjalizmu. I rzeczywiście. A postępowa pisarka francuska Régine Desforges, postawiona w obliczu koszmarnych relacji kubańskich uchodźców, powiada w telewizji, że emigrantów nie należy słuchać, gdyż wygnanie wywołuje chorobę umysłową. Nieco innego mówiono Żydom uciekającym z Niemiec w połowie lat 30. minionego stulecia. Le Point poświęca okładkę i 17 stron w numerze Zmierzchowi Chiraca. Zajrzyjmy, co piszą na ten temat obserwatorzy nieco bardziej obiektywni, a mianowicie cytowani na tych łamach korespondenci prasy zagranicznej. John Vinocure z International Herald Tribune powiada, że Chirac był symbolem Francji zdobyczy i wmówił Francuzom, że jego egzystencjalnym zadaniem jest utrzymanie status quo. Nie działał, lecz uniemożliwiał działanie. Nawet Europy nie postrzegał nigdy jako szansy dla całego kontynentu, a jedynie jako wzmacniacz wpływów Francji. Postrzegając Francję i świat wedle swoich pobożnych życzeń, zatrzasnął swój kraj w sytuacji nie do utrzymania na dłuższą metę. Gerd Krönke z monachijskiej Süddeutsche Zeitung dodaje, że zdobywszy ponad 80% głosów w wyborach prezydenckich, Chirac mógł się zdobyć na wielkość. Mógł też zostać postacią tragiczną, gdyby zdymisjonował po przegranym referendum. Ostatecznie jest dzisiaj figurą żałosną. Zmarnował wszystko, zostając więźniem swoich małych, nędznych aferek. Udaje wielkość, ale Francuzi nie dają się na to nabrać. Zakończmy jednak nutą optymistyczną. Na czterech stronicach z obrazkami w tym samym tygodniku Le Point Anne Jeanblanc opisuje dobrodziejstwa leków pod nazwą Viagra, Cialis i Levitra. Jak się okazuje, nie służą one wyłącznie do poprawy wigoru naszych męskich, miłosnych uniesień, mają bowiem doskonały wpływ na krążenie we wszystkich innych okolicach naszego wrażliwego ciałka. Zdolność starszych panów do wszelkiego, nie tylko tego konkretnego wysiłku, wzrasta pod ich wpływem o 13%. Sportowcy, wyczynowcy zażerają się tymi pigułkami i to bynajmniej nie wieczorem po zawodach, lecz w przeddzień. Alpiniści wspinają się dzięki temu znacznie wyżej. Cieszy się Le Point. Z Viagrą na szczyty, czego sobie i Państwu serdecznie życzymy.
Piotra Kamińskiego, który opracował przegląd tygodników, zastąpi teraz przy mikrofonie w paryskim studiu RFI Sylwia Gibbs. Posłuchajmy magazynu europejskiego.
Maja 2006 roku odbył się w gmachu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli Wieczór Polski. 500 zaproszonych gości mogło posłuchać muzyki w wykonaniu zespołów góralskich i jazzowych, obejrzeć wystawę o Zbigniewie Herbercie, którego życie i twórczość poetycka splotły się nierozerwalnie z historią Polski, zapoznać się z regionami prezentowanymi przez polskie biura informacyjne w Brukseli i docenić smaki polskiej kuchni. Mogli się także dowiedzieć, czemu służy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w którym Polska ma 21 członków na 317. Oddaję głos jednemu z nich, mówi Marian Krzaklewski, przedstawiciel Związku Solidarność, któremu przewodniczył przez kilkanaście lat po Lechu Wałęsie. Obecnie także wiceprzewodniczący Ruchu Związkowego Kadry Menadżerskiej w Brukseli.
Ja muszę przyznać, że na początku myślałem, że to jest bardziej takie ciało, które podejmuje pewne debaty, spotyka się. Okazuje się, że tu jednak się bardzo konkretną pracę wykonuje i muszę przyznać, że bardzo wciągnęło mnie to. Uważam, że opracowania komitetu, opinie zarówno z inicjatywy własnej, rozpoznawcze, opinie dotyczące aktów prawnych Unii Europejskiej są naprawdę bardzo merytoryczne. Jestem przekonany, że są bardzo dobrą ściągą dla zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i Rady Europejskiej. I oczywiście i opinie, te, które idą do komisji, na pewno są brane pod uwagę. My tak szacujemy, że 60% naszych wniosków, także propozycji poprawek i uwag jest branych pod uwagę, a praktycznie 90% aktów prawnych i różnego rodzaju rozwiązań, projektów Unii, białych ksiąg, zielonych ksiąg, dużych programów, projektów przechodzi przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny. I tutaj praca jest praktycznie tak jak w parlamencie. Ja byłem parlamentarzystą w Polsce przez 4 lata, a także byłem równolegle w Zgromadzeniu Rady Europy w Strasburgu i mogę porównać, że tutaj przygotowanie dokumentu jest też podobne jak w parlamencie, ale nawet o jeden poziom więcej jest, jeśli chodzi o przygotowanie, bo są zdefiniowane podkomisje, czyli grupy studyjne, gdzie przygotowuje się ten projekt przed pójściem tego projektu na sekcję, czyli na komisję. Ta podkomisja pracuje nawet trzykrotnie, nawet czterokrotnie się spotyka. Czasami jest, towarzyszy jej też seminarium jakieś, czy przesłuchania tak zwane, czy warsztaty. I na podstawie tej wiedzy i tego projektu, który tak podkomisja zgromadzi, później jest dyskutowany i poprawki są wprowadzane na sekcji, czyli na komisji. Na przykład na komisji transport, energia, media. Ja jestem członkiem tak samo komisji ECO, która zajmuje się funduszami strukturalnymi, polityką makroekonomiczną europejską, czy na Komitecie Konsultacyjnym Zmian Przemysłowych. To jest bardzo ciekawy komitet tutaj w łonie ECOSOC-u, ponieważ jest to kontynuacja dawnego Komitetu Węgla i Stali, który był de facto początkiem Unii Europejskiej. I on jest usytuowany w tej chwili w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Unii Europejskiej jako podkomitet stały, taki bardzo znaczący, jakby taka specjalna komisja, która zajmuje się polityką przemysłową Unii Europejskiej, zmianami przemysłowymi, nie tylko węglem i stalą, ale też oczywiście dalej i węglem i stalą też. Ale bardzo ciekawa jest to praca, równocześnie w tym Komitecie Konsultacyjnym Zmian Przemysłowych też połowa komitetu to są delegacje, stąd radni z Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, a druga połowa to są właśnie delegacje z różnych środowisk, zarówno pracobiorców, pracodawców, ekspertów z całej Europy. I w sumie taka tworzy się bardzo merytoryczna mieszanka i te dokumenty są ciekawe. Ja sądzę, że na pewno większość tych dokumentów jest wykorzystywana przez kolejne prezydencje.
Inne sekcje specjalistyczne w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym zajmują się sprawami Unii Gospodarczej i Walutowej, jednolitym rynkiem i konsumpcją, zatrudnieniem i sprawami społecznymi, rolnictwem i rozwojem wsi, stosunkami zewnętrznymi. A oto konkretny przykład pracy komitetu, mówi Marian Krzaklewski.
Na przykład teraz byłem sprawozdawcą dokumentu na temat prowadzenia polityki przemysłowej w regionach transgranicznych rozszerzonej Unii Europejskiej. Jakie są narzędzia i znamiona tych nowej polityki przemysłowej w transgranicznych regionach, czyli tych na styku dawnych granic, no i aktualnych jeszcze granic. I to była robiona opinia rozpoznawcza na zlecenie rządu austriackiego, który się przygotowywał do prezydencji. Czyli po prostu dla rządu, który później będzie przewodził Radzie Europejskiej, jest to po prostu bardzo ważna ekspertyza taka, prawda? Ona jest oczywiście przechodzi przez taki tryb jak w parlamencie, nawet tak jak powiedział, jeden stopień więcej. Później po przejściu przez komisję idzie na debatę plenarną, jeżeli są jeszcze poprawki, czyli tak jak w parlamencie.
317 członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego mianuje co 4 lata Rada Ministrów Unii Europejskiej na podstawie propozycji krajów członkowskich. Są oni podzieleni na 3 grupy – pracodawców, pracowników i grupę różnych interesów. Ta ostatnia skupia przedstawicieli organizacji rzemieślników i rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, wolnych zawodów, ekologów, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Interesy członków grup nie zawsze są zbieżne, ale chodzi właśnie o osiągnięcie porozumienia, mówi Marian Krzaklewski.
Bardzo ważne, istotne jest to właśnie życie tych grup. One są bardzo tożsame, mają tą swoją tożsamość bardzo silnie określoną. Dużo debatują, dyskutują, ale generalnie jednak nie ma konfrontacji między tymi grupami. Niektóre tematy są bardzo trudne. Na przykład teraz jestem też członkiem grupy studyjnej dotyczącej przeglądu dyrektywy o europejskich radach zakładowych. To jest w globalnych firmach. I tutaj widać, że pracodawcy się dosyć mocno tak jakby osadzili na swoich stanowiskach, są mało elastyczni, chociaż przecież 9 lat już minęło od uchwalenia się nawet więcej tej dyrektywy i trzeba ją uaktualnić, po prostu updating zrobić, prawda? I dlatego czasami trudno nam o ten konsensus, ale ja sądzę, że nawet w tej sprawie, jeśli chodzi o nowelizację dyrektywy o europejskich radach zakładowych, trzeba to zrobić, bo to jest bardzo ciekawe, że myśmy weszli przecież do Unii 2 lata temu europejskiej, a w Polsce już pierwsze Europejskie Rady Zakładowe i delegatów do Europejskich Rad Zakładowych już wybieraliśmy w 1996 roku. Na Węgrzech też podobnie, w innych krajach Unii Europejskiej. Czyli tutaj nie jesteśmy do tyłu, prawda? No i dlatego jest to na pewno ciekawa praca. Muszę powiedzieć, że jak to się mówi, z niejednego garnka jadłem czy z talerza, ale to wciągnęła mnie ta praca. Jestem tu mniej więcej 80 do 100 dni w roku. No a w Gdańsku koordynuje zarządzanie tymi osobami, grupą osób, która reprezentuje Solidarność w komitetach monitorujących i sterujących funduszami strukturalnymi. No oprócz tego jestem członkiem Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych właśnie w Polsce. I tu można porównać pracę tych komitetów ekonomiczno-społecznych, właśnie tego krajowego i tego tutaj w Unii Europejskiej. Trzeba przyznać, że tutaj jest to dużo bardziej żywy organ dialogu, organu społeczeństwa reprezentujący społeczeństwo obywatelskie. Nasza Komisja Trójstronna funkcjonuje tak w rytm zapisów ustawy, ale uważam, że jak na potrzeby, które są w Polsce, za mało dynamicznie w tej chwili.
Według unijnej definicji Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest pomostem między Europą a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. Umożliwia wyrażenie oczekiwań, obaw i potrzeb osób z terenu i uwzględnienie ich w podejmowaniu decyzji przez instytucje unijne. Szczególnie ważne są opinie przyjmowane przez komitet z inicjatywy własnej, mówi Marian Krzaklewski.
Wyprzedzamy pewne wydarzenia, czyli de facto inicjatywa własna Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, ona faktycznie stymuluje polityków, Komisję Europejską do podjęcia pewnych działań. I dużo jest ciekawego opinii inicjatywy własnej. Równocześnie takie dobre praktyki z Unii Europejskiej tutaj też promujemy. Teraz dzisiaj na przykład przyjęliśmy bardzo dobrą opinię dotyczącą flexicurity, czyli tego systemu zabezpieczenia dla pracowników i de facto zabezpieczenia socjalnego przy jednak dużej elastyczności ekonomii. To jest bardzo trudny problem. I Dania pierwsza to wprowadziła w życie. Tam jest dobry ten układ, trzeba przyznać, między związkami i pracodawcami.
Przyjęliście opinię?
Tak, opinię z inicjatywy własnej, która będzie dla tych krajów, które chcą wprowadzić flexicurity, będzie wspaniałym modelem.
Jest jakiś jeden model flexicurity?
W tej chwili jest jeden, prototyp duński. Duńczycy mówią, że będzie trudno nam przenieść dosłownie ten model duński, bo oni mają jednak wspaniale rozwiniętą to jednak zaufanie korporacyjne takie między związkami i pracodawcami. I dlatego oni, związkowcy się zgodzili na to, że można zwalniać z pracy, ale pod warunkiem, że ta osoba, która jest zwalniana, jest pod parasolem przepisów, pod parasolem szkoleń i ona na pewno będzie zatrudniona, że jej sytuacja nawet bezrobotnego jest przejściowa i ta osoba o tym wie, że ona staje przed nowym wyzwaniem, ale że w tym okresie czasu jest pod parasolem, a nie biernym parasolem, nie konsument zasiłku, ale właśnie jest poddana różnego rodzaju właśnie szkoleniom ustawicznym, szkoleniom chwilowym, przejściowym, różnego rodzaju takim bardzo, bardzo intensywnym procesom uaktywnienia tego człowieka. I to wszystko dzieje się jednak pod parasolem prawa, układów zbiorowych. To nie, ktoś powiedział, ktoś z francuskich przedstawicieli Związku Zawodowych powiedział, że to wymaga wysokiego dochodu z podatków. Niekoniecznie. Wydaje mi się, że dobrego gospodarowania podatkami, ale na pewno jest to jednak osiągnięcie duńskie dzięki temu, że jednak to jest kraj o właśnie dobrym zrównoważeniu między związkami i pracodawcami, równocześnie jednak o wysokiej stopie życiowej.
Słyszeli Państwo rozmowę o działalności Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z polskim członkiem komitetu Marianem Krzaklewskim.
A rozmowę przeprowadziła Sylwia Gibbs. Z Brukseli wróćmy do paryskiego studia RFI. Kolejny punkt naszego programu to kronika wyznaniowa. Najlepszym wprowadzeniem do dzisiejszej audycji będzie utwór mistrza gitary Manitas de Plata zatytułowany Dzwony Camargue w Delcie Rodanu. W dniu Delta Rodanu zapełniła się karawanami cygańskimi. Rok rocznie do Camargue, do malutkiej miejscowości Sainte-Marie de la Mer, przybywają z całej Europy cyganie, by wziąć udział w nabożeństwach i obchodach poświęconych ich patronce, świętej Sarze. O pielgrzymce tej opowiada ksiądz Jacques Cherubin, który przez pewien czas był kapelanem Romów.
Pèlerinage des Gitans au Sainte-Marie de la Mer.
Pielgrzymka cyganów do Sainte-Marie de la Mer jest pielgrzymką o stosunkowo krótkiej historii. Pierwsza miała miejsce w końcu XIX wieku. Wywodzi się ona ze starej tradycji prowansalskiej, nawiązującej do legendy o miejscowości Sainte-Marie de la Mer, czyli świętych Marii w liczbie mnogiej z nadmorza. Otóż podanie głosi, że dwie Marie, te same, które stały pod krzyżem na Golgocie, uciekające z Palestyny, gdzie pierwsi chrześcijanie byli prześladowani, znalazły się w tej okolicy na brzegu morskim po zatonięciu ich statku. Dwie Marie, o których wspomina Ewangelia, miały służącą Egipcjankę o imieniu Sara. Ją właśnie ze względu na ciemniejszy nieco kolor skóry Romowie obrali sobie za patronkę i od końca XIX wieku przybywają na jej święto z pielgrzymką do Sainte-Marie de la Mer. W czasie procesji, która ma miejsce 24 maja, wynoszona jest z kościoła statuetka w kształcie barki, na której znajdują się figurki świętych, dwóch Marii i Sary. Później procesja udaje się na brzeg morza, w miejsce, gdzie według podania dotarły uciekające z Palestyny kobiety i tutaj rozpoczęły ewangelizację. Procesja idzie drogą, po której przeszły święte Marie i Sara.
Ce groupe statuaire donc est porté dans la mer le 24 mai, le jour de la fête. Et donc on refait un petit parcours pour symboliser cette arrivée des Saintes Maries de la mer.
Cyganie przybyli do Europy głównie z Indii w XIV wieku, lecz jako lud wędrowny żyli zawsze na marginesie miejscowych społeczeństw, choć najczęściej przyjmowali ich wiarę. W Europie oznaczało to przyjęcie chrześcijaństwa. Kościół niewiele się jednak zajmował tymi wiernymi, wędrującymi nieustannie z miejsca na miejsce. Większe zainteresowanie wykazał Kościół francuski dopiero pod koniec II wojny światowej. Wojny, dodajmy, w czasie której zamordowano 600 tysięcy Romów, głównie w obozach koncentracyjnych. Trzeba było wielu lat, by Kościół katolicki zajął się sprawą duszpasterstwa cygan, co nie było sprawą łatwą z powodu ich koczowniczego trybu życia. Długo zresztą panowała tendencja w Kościele, by zmusić Romów do osiedlenia się w jednym miejscu. W marcu tego roku Watykan wydał dokument na temat duszpasterstwa ludów wędrownych, czyli Romów również. Dokument, w którym podkreślono, iż Kościół powinien być cyganem wśród cyganów. Przełomowym było również wystąpienie w 2000 roku papieża Jana Pawła II, który poprosił w imieniu całego Kościoła o przebaczenie narody, które cierpiały prześladowania chrześcijańskie. Od 2000 roku Rzym zachęca swych wiernych, by w pełni uznały i respektowały kulturę Romów.
Par les enfants de l'Église à l'égard des tziganes, hein, c'est-à-dire discrimination et un peu rejet aussi. Donc depuis 2000, Rome invite les chrétiens à vraiment reconnaître qu'il y a une culture tzigane.
O pielgrzymce w Saint-Marie de la Mer i stosunkach Kościoła katolickiego ze społecznością Romów opowiadał ksiądz Jacques Cherubin.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Po raz pierwszy od wielu lat na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Cannes w jednej z głównych selekcji, Un Certain Regard, zaprezentowany został film polski z Odzysku Sławomira Fabickiego. Film, ubiegający się o złotą kamerę dla najlepszego debiutanta, został świetnie przyjęty przez widownię i zaraz po projekcji znalazł francuskiego dystrybutora. Z Odzysku jest wizerunkiem współczesnej prowincjonalnej Polski i jej wielkiego zaniedbania zarówno materialnego, jak moralnego. To także historia 19-letniego Wojtka skonfrontowanego z przerastającymi go wyborami moralnymi. Sławomir Fabicki.
Ja staram się zawsze opowiadać filmy przez bohatera, przez osobistą historię. Wojtek żyje właśnie w takim rytmie, w jakim jest ten film. Ja biorę zawsze fragment rzeczywistości i ten fragment lepię. I właściwie tą rzeczywistość ja pokazuję poprzez bohatera. To oczywiście nie jest cała Polska, jest to fragment i ten fragment też istnieje.
Rolę Wojtka w filmie z Odzysku gra Antoni Pawlicki.
Ta praca była bardzo ciężka, przez to świetnie nam się pracowało. Chciałbym, żeby każda praca wyglądała właśnie tak ciężko, bo myślę, że na tym polega też zawód aktora.
Duży popyt! To czas, więc nie żyje,
co to jest?
Temat, bracie, temat!
Oddam życie za to, co kocham, za to, co bliskie. Oddam misję swoją, tej próbie by istnieć. To jest
gazda zabrać.
Czasko pobiera to wszystko.
Gazda?
Przecież nikt nie chce mieć skurwia.
Co ty się boisz, starego szupla? Musisz się z betoni tej cementowni.
Myślisz niebo, liczę jak
ręce. Wiesz i śmiga.
Młoda wiara do mnie, pani przestępcy. Pierwsi do życia, a ostatni do śmierci. Który nie wywiercisz w poszukiwaniu złota. Od tych kraj jest najlepszy, bo
mówi się dziękuję bardzo.
Daj mi szansę, tak jak chcę, nie skorzystaj. Wydaj mi kawalerkę, pokój mi basen, wejdę.
Maton, wiesz komis po papierze.
Wejdzie szczerym, wejdź to powierzę.
Po 2-0. Po 2-5.
Najlepsza galeria sztuki w Polsce wystawia w Paryżu. Ekspozycja Zakazane zabawy białostockiego arsenału czynna będzie w Instytucie Polskim do połowy września. O galerii i wystawie opowiada Monika Szewczyk.
Galeria powstała jako jednozbiór wystaw, czyli ma za sobą 40 lat funkcjonowania. Ja prowadzę ją od 15. Myślę, że to jest kawałek historii. I no... wynik po prostu wieloletniej pracy tak naprawdę. To co się w tej chwili w galerii dzieje, to jaką zajmuje pozycję i jaką ma kolekcję.
A na czym właśnie polega praca dyrektora galerii sztuki?
Polega tak naprawdę na tym, że niestety trzeba też zarządzać instytucją. To jest ta słabsza część naszej pracy, ale w nagrodę możemy się zajmować programem merytorycznym tej instytucji, czyli tworzyć pewne fakty, pokazywać odbiorcom, mieszkańcom Białegostoku pewien obraz sztuki współczesnej, kreować pewną przestrzeń. To taka bardzo interesująca praca i zadaniem galerii jest z jednej strony upowszechnianie sztuki współczesnej wśród białostoczan, z drugiej strony promowanie w ogóle sztuki współczesnej i polskiej sztuki współczesnej, jeżeli to jest możliwe, również za granicą.
Mamy do czynienia tutaj w Paryżu z przykładem promowania sztuki współczesnej polskiej za granicą, bo ta wystawa w Instytucie Polskim, która została właśnie otwarta, jest reprezentacyjna dla pani galerii, bo to są prace, które pochodzą właśnie z pani galerii w Białymstoku.
Tak, prace pochodzą z naszej kolekcji, z kolekcji Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Natomiast ja mam nadzieję, że ona jest w ogóle reprezentacyjna dla sztuki polskiej, tej aktualnie tworzonej, tej, która się w tej chwili wydarza. Ta kolekcja, ponieważ my bardzo nie lubimy usypiać jej w magazynie i bardzo nam zależy na tym, żeby ona funkcjonowała, żeby się pojawiała w przestrzeni publicznej. Ta nasza kolekcja w ogóle dużo wędruje. Wiosną tego roku, właściwie zimą jeszcze, prezentowaliśmy ją w Düsseldorfie, w Instytucie Polskim. Wcześniej w Budapeszcie, w międzyczasie w Szczecinie, w Bielsko-Białej, w różnych innych miejscach. Staramy się, żeby ta kolekcja funkcjonowała i jeździła i była prezentowana. I myślę, że jest dobrą reprezentacją. W Paryżu sytuacja jest o tyle dobra, że dwa lata temu odbył się ten rok polski we Francji, który myślę, że zaowocował jednak pewną promocją sztuki polskiej, dosyć skutecznie, wydaje mi się, zrobioną, że mam takie wrażenie, że chyba wiedza o polskiej sztuce jest w tej chwili we Francji większa niż była dotąd. Poszliśmy troszeczkę za ciosem.
Mówi pani, że to, co tutaj widzimy na tej wystawie, jest reprezentatywne dla polskiej sztuki współczesnej. I co pani ma na myśli? Co jest charakterystyczne dla współczesnej sztuki polskiej? Co widać właśnie na tej wystawie?
Ja myślę, że sztuka polska jest w ogóle bardzo rozmaita, bardzo różnorodna. Że jest dużo artystów, którzy są silnymi indywidualnościami i pokazują naprawdę... Znaczy nie korzystają z panujących mód, tylko realizują swoje programy artystyczne. I ta wystawa też jest taka dosyć rozmaita. Artyści bardzo często zajmują stanowisko wobec tego, co się dzieje w Polsce, tego, co się dzieje na świecie, tego, co się dzieje z człowiekiem, wobec jakiejś analizy kondycji człowieka. I mam wrażenie, że te wszystkie postawy, może nie wszystkie, bo to, co pokazujemy w tej chwili w Paryżu, to jest fragment większej kolekcji. Drugi fragment, dużo większy z oczywistych względów po prostu przestrzennych, prezentujemy aktualnie w Galerii Arsenał w Białymstoku, bo też zrobiliśmy taką wystawę. I to też nie jest jeszcze wszystko, bo tych prac jest więcej. Ale myślę, że one w jakiś sposób ilustrują to, czym się zajmują polscy artyści aktualnie, teraz.
I w tej kolekcji są artyści z całej Polski, prawda?
Tak.
Z różnych miejsc Polski.
Tak, oczywiście. Tak nigdy żeśmy nie kierowali się geografią, bo sztuka ma otwierać przestrzeń, ma otwierać umysły, ma otwierać przestrzeń między nami i wszelkie ograniczenia geograficzne nie są tutaj wskazane.
I oczywiście są to też, tak jak pani mówiła przed chwilą, są to często prace dosyć takie kontrowersyjne. Bywają, że są kontrowersyjne, prawda?
Znaczy ja nie mam takiego poczucia. Ja myślę, że wszystko, co dotyczy człowieka, co jest częścią jego życia, częścią jego funkcjonowania na ziemi, to nie są rzeczy kontrowersyjne. To są rzeczy, o których powinniśmy się nauczyć rozmawiać po prostu. I sztuka ma też nam w tym pomóc, żeby rozmawiać o tym w jakichś takich, rzeczywiście ludzkich relacjach.
To, co uderza również wchodzącego na tę wystawę, to jest liczba prezentacji wideo, prawda? To jest też forma sztuki, do której nie wszyscy są jeszcze przyzwyczajeni, ale która jest bardzo ważna.
Znaczy jest bardzo, w sensie tworzenia kolekcji jest to oczywiście trudne wyzwanie, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, jak się te nasze materiały archiwalne, wideo będą zachowywały za lat 50 czy 100. Ale zważywszy, że impresjoniści również się sypią w muzeach, to może nie jest to największy problem. Ja myślę, że w ogóle sztuka wideo jest bardzo nośna, bardzo obecna, nie tylko w sztuce polskiej, ale w ogóle na świecie. W ogóle nie sposób sobie wyobrazić w tej chwili wystawy światowej sztuki bez wideo. Oczywiście z wideo łączy się pewien problem sprzętowy, że trzeba mieć po prostu na czym tą sztukę pokazywać. Ale bardzo wielu polskich artystów znakomitych, takich jak Paweł Althammer, takich jak Artur Żmijewski, używa tego medium. I to medium jest, no, musi być obecne również w kolekcjach. My w tej chwili pokazujemy w Paryżu 5 filmów i to są, wszystkie te filmy są znakomite, naprawdę.
Z czego pani jest właśnie w tej kolekcji jakoś najbardziej dumna? Co pani się udało uzyskać, co było jakoś trudne do uzyskania, a co jest powodem do dumy, do chwały, do zadowolenia po prostu?
Ja myślę, że w ogóle największym powodem zadowolenia jest to, że ta kolekcja istnieje, że myśmy, to sobie poczytujemy za chwałę, że myśmy ją tworzyli również w czasach, kiedy nie było pieniędzy na sztukę, nie było pieniędzy na zakupy. Myśmy sobie naprawdę odejmowali od ust i przekazywali jakieś grosze na zakupy dzieł sztuki w czasach, w latach 90., kiedy nikt w Polsce nie kupował, a przynajmniej bardzo niewiele galerii kupowało pracę. I to z kolei powoduje, że artyści mają do nas dosyć duże zaufanie i jakiś rodzaj sympatii, ponieważ naprawdę sprzedają nam pracę bardzo w dobrych cenach, w dobrych, korzystnych dla nas cenach. My nigdy nie mieliśmy dużych pieniędzy i dalej nie mamy dużych pieniędzy. Próbujemy nadrobić to tym, że bardzo jednak starannie wybieramy pracę do kolekcji, bardzo starannie selekcjonujemy, znaczy nie ma tam jakichś takich przypadkowych sytuacji. Ostatnią pracą, którą w tej chwili pokazujemy w Galerii Arsenał, jest na przykład Mała Alicja Moniki Sosnowskiej. Mamy w kolekcji pracy Mirosława Bałki, mamy Artura Żmijewskiego, Pawła Althammera, Katarzynę Kozyrę. Naprawdę wielu ważnych dla sztuki polskiej artystów, Elżbietę Jabłońską, Oskara Dawickiego. Ta lista jest bardzo długa. Byliśmy pierwszą galerią, która kupiła film Azorro od grupy Azorro, która jest naprawdę świetną, kultową w ogóle już w tej chwili grupą twórców polskich, a no myśmy po prostu pierwsi zdecydowali się na zakup ich pracy.
Jest rzeczą też ciekawą, wartą podkreślenia, że ta galeria jest właśnie w Białymstoku, nie w Warszawie, ani w Krakowie.
Tak, to prawda. Z tego powodu czasami bywa trochę trudniej, bo rzeczywiście, ale to jest tak, że naprawdę tak hartowała się stal. To znaczy myśmy przez to, że nie jesteśmy w centrum, że nie jesteśmy taką galerią bardzo pożądaną w oczywisty sposób, to myśmy się musieli bardzo starać. Zawsze żeśmy się musieli bardziej starać wobec artystów. I to owocuje dzisiaj.
O wystawie Zakazane Zabawy białostockiej galerii Arsenał w Paryżu mówiła jej dyrektorka Monika Szewczyk.
Mówi Paryż Szeryf i teraz już pora na muzykę. Katarzyna Zawicka będzie nas przekonywać, że piosenka jest dobra na wszystko. Nie będzie to dzisiaj takie trudne, zwłaszcza że przyjdzie jej z pomocą Michel Polnareff.
W ubiegłym tygodniu zaczęliśmy nasze spotkanie z Michelem Polnareffem. Dzisiaj ciąg dalszy. Po pierwszym wielkim sukcesie, jakim była La Poupée qui fait non, niemalże natychmiast nastąpił drugi. Jeszcze w tym samym 1966 roku przebojem staje się druga jego piosenka. Love me, please love me.
j'avais joué ma chance, même si, je devais y brûler ma vie. Please love me, je suis fou, mais vous, mon cœur est toujours de mon pauvre amour.
Jak wiele ówczesnych gwiazd francuskich, Polnareff śpiewa po angielsku, włosku lub hiszpańsku, jest więc znany i słuchany w całej Europie. Jeździ w długie i dalekie trasy koncertowe, pełno go w mediach, tym bardziej, że nie tylko pisze przeboje, ale również prowokuje swym ubraniem i uczesaniami. Jego kompozycje spotykają się jednak z uznaniem nie tylko publiczności, ale i zawodowców. Pisze muzykę do filmu i do teatru. Jak zwykle jednak sukces ma i swoją ciemną stronę. Nagabywany przez szukających sensacji dziennikarzy, staje się celem ataków za jego tryb życia i upodobania seksualne. Dochodzi nawet do tego, że w czasie jednego z występów został zaatakowany na scenie. Wkrótce potem Lucien Maurice, jego menadżer i bardzo bliski przyjaciel, dzięki któremu rozpoczęła się kariera Polnareffa, popełnił samobójstwo. Polnareff wpada w depresję, po kilku miesiącach ma się lepiej, jednak przez dłuższy czas znacznie ogranicza występy, poświęcając się przede wszystkim komponowaniu muzyki do filmów. Wreszcie udaje mu się przełamać złą passę, a sport pozwala mu uzyskać pozytywniejsze spojrzenie na świat. Pisze kolejne przeboje, takie jak na przykład On ira tous au paradis.
On ira tous au paradis.
1972 roku Polnareff przygotowuje nowy spektakl, do którego wydrukowano 6 tysięcy plakatów. Widnieją na nim gołe pośladki artysty. Oczywiście wywołuje to skandal i to z następstwami. Sąd skazuje go na karę grzywny w wysokości 10 franków od afisza. Plakat staje się rzadkością i do dziś jest bardzo poszukiwany. O ile Polnareff bardzo czuwał nad swoją karierą artystyczną, o tyle sprawy materialne były mu obce. Powierzył więc swe finanse zaufanemu biznesmenowi, Bernardowi Senot. Ślepa ufność często prowadzi do dramatów, tak było i tym razem. Po powrocie z wyjątkowo długiego tournée, które zawiodło go w najdalsze zakątki świata, Michel Polnareff odkrywa, że debet na jego koncie bankowym liczy się w milionach franków, a jego zaufany finansista ulotnił się z wszystkimi jego pieniędzmi. Ulotnił się niestety skutecznie i na trwałe. Artysta jest zrujnowany, a w dodatku urząd skarbowy zwraca się do niego z żądaniem zapłacenia miliona franków podatków. Wkrótce potem umiera mu matka. Po kolejnej kuracji z powodu depresji Michel Polnareff opuszcza Francję na pokładzie luksusowego transatlantyku France płynącego do Nowego Jorku. Jest koniec roku 1973, początek wygnania, które właściwie nigdy się nie skończyło. Poszukiwany przez francuski wymiar sprawiedliwości nie może postawić nogi na swej rodzinnej ziemi. W Stanach Zjednoczonych jego kariera rozkwita. Pracuje ze znakomitymi muzykami, a w dodatku ma dostęp do nowych technologii, przede wszystkim do informatyki, która na starym kontynencie jest jeszcze w powijakach. Koncertuje, pisze, nagrywa, wyjeżdża w trasy zagraniczne, odnosi ogromny sukces w Japonii. W 1977 roku pisze List do Francji, piosenkę, w której wyraża swą tęsknotę za ojczyzną. Wreszcie w 1978 przyjeżdża tu, aby stanąć przed sądem, który wprawdzie uznaje jego zaufanego finansistę winnym ograbienia artysty z pieniędzy, nie zwalnia jednak Polnareffa od zapłacenia fiskowi miliona franków. Teraz jednak francuska ziemia przestaje być dla niego terytorium zakazanym. Muzycznym sukcesem tamtych lat była płyta Bulle. Następny przebój to było dopiero Goodbye Mary Lou z 1989 roku. Na początku lat 90. mieszkający wówczas we Francji artysta podjął ostatecznie decyzję przeprowadzenia operacji oczu. Był bardzo poważnym krótkowidzem, cierpiał również na podwójną kataraktę. Groziła mu całkowita ślepota. Operacja powiodła się znakomicie i 3 miesiące po swych 50. urodzinach Polnareff odzyskuje normalny wzrok. W 1995 roku powraca do Stanów Zjednoczonych, w 2004 wydaje swoją autobiografię napisaną do spółki z dziennikarzem, specjalistą od rocka, Philippe Manœuvre. Ale jego fani czekają przede wszystkim na zapowiedzianą nową płytę i na występy we Francji. Po latach nieobecności w marcu przyszłego roku Michel Polnareff wystąpi w hali Bercy. Będziemy trzymać za niego kciuki.
La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme, poli mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, comme on en voit dans les muséums. Un Jules, un vrai, un bout en train, toujours frais, toujours gai. À mon procès, moi j'ai fait citer une foule de témoins. Toutes les filles du coin qui me connaissaient bien. Quand le président m'a interrogé, j'ai prêté serment. J'ai pris ma plus belle voix et j'ai déclaré: je suis un homme, quoi de plus naturel. Pour lui mon style correspond bien à mon état civil.
qu'elles sont en nombre pair. En 70, il n'est pas question, ce serait du vice, de marcher tout nu sur les avenues. Mais c'est pour demain et un de ces jours quand je chanterai aussi nu qu'un tambour. Vous verrez bien que je suis un homme, je suis un homme.